Podstawą do dzisiejszego rozważania będzie fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 19, wiersze od 23 do 26. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba, i zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Boże nasz i Panie, prosimy Ciebie o błogosławieństwo dla zwiastowanego dzisiaj Słowa Bożego. Amen. Ci z nas, siostry i bracia, którzy nie mają żadnych wspomnień, niech podniosą teraz rękę. No właśnie, każdy z nas ma jakieś wspomnienia. Lepsze bądź gorsze. Każdy ma za sobą jakieś przeżycia i doświadczenia, które zapisały się mu w pamięci. Każdy z nas ma za sobą jakąś przeszłość, do której powraca myślami. Na tegoroczną Noc Muzeów młodzież warszawskiej parafii przygotowała wystawę pod tytułem Nieznani Reformowani. Miała ona na celu przedstawienie lub przypomnienie sylwetek zasłużonych twórców kultury polskiej wyznania reformowanego. Chcieliśmy przywołać to, co kiedyś było ważne, przypomnieć świetlaną przeszłość naszego Kościoła. Odkąd jestem ewangelikiem reformowanym, wiele razy słyszałem o wielkich i zasłużonych osobistościach z naszego Kościoła. Jak wejdziemy na przykład do tego kościoła, gdy usiądziemy w ławce, to pewne napisy przypominają nam o pewnych rodzinach ważnych dla nas, które były na swój sposób zasłużone. W Warszawie, gdy wchodzimy do gmachu kościoła i gdy rozejrzymy się dookoła, znajdziemy tablice, które tych wielkich upamiętniają. Gdy przyjrzymy się tytułom sprzedawanych przez nas wydawnictw, znajdziemy wśród nich pozycje przywołujące naszych zmarłych duszpasterzy, chociażby księdza Bogdana czy księdza Jerzego. Wszystko to jest z pewnością dobre i słuszne. Przecież ważne jest, by zdawać sobie sprawę z tego, skąd przychodzimy, by wiedzieć, dokąd zmierzamy. Znam jednak ludzi, którzy żyją jedynie przeszłością, którzy zamykają się w kokonie wspomnień, tak jakby tylko one się liczyły. Otaczają się zdjęciami, dawnymi przedmiotami, pamiątkami, ciągle powracają do tego, co było. To przywiązanie do przeszłości przejawia się również czasami w nadmiernym przywiązaniu do form. Bywa ono tak duże, że nie jest się w stanie zaakceptować faktu, że formy ulegają przemianie. A stąd już tylko krok do pomieszania formy z treścią, do uzależnienia treści od formy, do uwięzienia treści w formie, do ustatecznienia formy. Refleksji nad tym, powiedzmy, więziennym aspektem form poświęcił część swojej literackiej twórczości Witold Gombrowicz. Dziełem, w którym znajdujemy najwięcej odniesień do problematyki formy, jest z pewnością jego słynna powieść Ferdydurka. W tym dziele, w rozdziale 4, znajdujemy taką oto przestrogę. Forma nie jest dla was, pisze autor, czymś żywym i ludzkim, czymś, rzekłbym, praktycznym i codziennym, a tylko odświętnym jakimś atrybutem. Forma nie jest dla was czymś żywym i ludzkim, czymś, rzekłbym, praktycznym i codziennym, a tylko odświętnym jakimś atrybutem. Jak ten cytat odnieść do tekstów biblijnych, które dzisiaj przeczytaliśmy? Czy przestroga ta może pomóc nam w zrozumieniu losu żony Lota? W jaki sposób odnieść tę postać i tragiczne zakończenie jej życia do nas samych i naszej egzystencji? Przyjrzyjmy się przez chwilę tej biblijnej postaci. Żona Lota jest postacią bezimienną. Postaci tego typu nie brakuje w Biblii, rzecz jasna, głównie kobiecych. Są one określane poprzez więzi, które je łączą z mężczyznami, poprzez ich przynależność do nich. Mamy córkę Chama, żonę Labana, matkę Dawida i wiele, wiele innych. Nic w tym dziwnego, gdy pamiętamy, jaki był status kobiety w owych czasach. Trzeba było poczekać, aż kobieta z przedmiotu stanie się podmiotem, by istota bezimienna otrzymała imię. Trzeba było poczekać, aż Bóg stanie się człowiekiem, aż Jezus uwolni nas od grzechu i śmierci, aby cała ludzkość wkroczyła w długi proces emancypacji i autonomizacji. O żonie Lota w zasadzie nic nie wiemy, poza tym, że była żoną, matką kilku córek, więcej niż dwóch, i że wraz z całą rodziną zamieszkiwała Sodomę do dnia, w którym przyszło jej ją opuścić. Na podstawie narracji biblijnej przedstawionej w 19 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, można przypuszczać, że Lot z żoną mieszkali długie lata w Sodomie. Skoro nigdzie wcześniej autor nie wspomina o istnieniu żony Lota, uznać można, że małżonkowie poznali się w tym miejscu i że Sodoma była miastem, z którego pochodziła nasza bezimienna bohaterka. To tu wychowała się, tu poznała swoich przyjaciół, tu spotkała ukochanego, tu wzięła z nim ślub. To tu małżonkowie wybudowali dom, tu urodziły im się dzieci. Kobieta ta musiała być przywiązana do Sodomy. Wszystko przecież, co przeżyła, wszystko, co miała, wiązało się właśnie z tym miastem. Lecz miasto to trzeba było opuścić. Najprawdopodobniej nie potrafiła pogodzić się z tą myślą. Gdy już była w drodze, z pewnością rozmyślała o tym wszystkim. Uświadamiała sobie stopniowo, że to, co było dotychczas, zniknie bezpowrotnie i przyjdzie jej żyć jedynie wspomnieniami, żyć przeszłością i w przeszłości. I wtedy żona Lota odwraca się, spogląda wstecz za siebie, bo przestaje widzieć dla siebie jakąkolwiek przyszłość. Zaczyna dla niej istnieć tylko to, co było. Nie liczy się to, co jest lub to, co ma nadejść. Następuje wówczas jej przemiana w słup soli. Symbol bezruchu, stagnacji i apatii. Symbol smutku, tęsknoty i żalu. Żona Lota zatrzymuje się w miejscu i jest ustatyczniona. Kobieta na stałe utyka w przeszłości. Zapomina o Bożej obietnicy danej ludzkości przez Abrahama. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, z domu ojca swego do miejsca, które ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. Bóg zaś jeszcze nie objawił ludziom swojego imienia, choć na swój sposób zapowiadał jego brzmienie już wiele razy. Imienia, które usłyszy Mojżesz na górze Choreb, a które, poprawnie przetłumaczone z hebrajskiego, brzmi Będę. Podobną wymowę ma dzisiejszy fragment Ewangelii Łukasza. W nim Bóg zapowiada nadejście Królestwa Bożego. W innym jednak fragmencie Pisma dowiadujemy się, że Królestwo już nadeszło, że już trwa. Czy można pogodzić te dwie prawdy, które na pierwszy rzut oka zdają się nawzajem kompletnie wykluczać? Chyba tak, ale wymaga to wglądu w nas samych, bo Królestwo Boże jest kwestią perspektywy, z jakiej patrzymy na życie, kwestią punktu lub kąta widzenia, optyki naszej postawy względem otaczającej nas rzeczywistości. U Łukasza przeczytaliśmy: jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Ujrzymy Królestwo, gdy odpowiednio spojrzymy na tę rzeczywistość i gdy zwrócimy uwagę na jej wielowymiarowość. Ujrzymy je, gdy przyjmiemy odpowiednią postawę. A postawa ta, jak świadczy o tym chociażby powyższy fragment Ewangelii, ale i dziesiątki innych, to postawa otwartości, to szeroki kąt widzenia. Gdy dana nam jest możliwość patrzenia z dachu, nie zamykajmy się w mieszkaniu. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je, pisze ewangelista. Czasami trzeba coś poświęcić, trzeba coś stracić, by coś zyskać. Gdy chcemy zobaczyć światło, musimy zdjąć ze świec korce, musimy odsunąć zasłony z okien. Przypomina mi się w tym miejscu, przypominają mi się właściwie słowa Jana 23, który za czasów, gdy był rzymskokatolickim kardynałem, tak mawiał, wskazując na budynek magistratu Watykanu. Postaramy się, żeby te okna znowu się otwarły. A kilka lat później, gdy został wybrany na biskupa Rzymu i pytany był o swoje oczekiwania wobec zwołanego przez siebie synodu, zwanego drugim Soborem Watykańskim, podszedł do tych samych okien i powiedział: Sobór? Oczekuję po nim podmuchu świeżego wiatru. Nie bójmy się zatem świeżego powietrza. Nie bójmy się światła, nie bójmy się zmian. Nie obawiajmy się nadchodzącej przyszłości. Czy Bóg poprzez psalmistę nie zapewnia nas, że ujął naszą rękę i prowadzi nas według rady swojej? Nie zatrzymujmy się, ale otwórzmy się na dynamikę Bożego działania. Nie zatrzymujmy się i nie oglądajmy się za siebie. Wspomnijmy żonę Lota. Amen.